Nasza flota, choć nieduża, czyli marynarka wojenna w Radiu Gdańsk. Aktualności, historia, ludzie, ciekawostki.
Chociaż każdy z nas jest młody, lecz o starym wilkiem zwą. Strażnikami polskiej wody marynarze polscy są.
Sylwester Pięta, dobry wieczór. Dziś zaczynamy, co oczywiste, od obszernej relacji z obchodów 98. rocznicy odtworzenia marynarki wojennej w Gdyni. Uroczystości odbyły się wczoraj przy okręcie Muzeum ORP Błyskawica. Pojawili się na nich między innymi prezydent Andrzej Duda i minister obrony narodowej Antoni Macierewicz. Osobą, której nie można pominąć, jest również kontradmirał Krzysztof Jaworski, dowódca 3. flotylli okrętów w Gdyni. Prezydent mianował go wczoraj właśnie na stopień kontradmirała.
Pod oddziały baczność! Na ramię broń! Prezentuj broń! Pod oddziały na prawo patrz! Poczet flagowy do podniesienia flagi państwowej patrz!
Czołem, marynarze!
Czołem, panie prezydent!
Propozycję prezydenta zwierzchnika sił zbrojnych podnieść!
Przede wszystkim chcę pogratulować tej nominacji admiralskiej, która z jednej strony wieńczy część dorobku życiowego żołnierza, marynarza, ale z drugiej strony, tak jak powiedziałem przed chwilą do pana kontradmirała, to wielkie zobowiązanie. Zobowiązanie do służenia Rzeczypospolitej dalej, zobowiązanie do jeszcze lepszego, jeszcze bardziej odpowiedzialnego kierowania służbą podwładnych, planowania także procesów taktycznych w polskiej marynarce wojennej. W polskiej marynarce wojennej, która dziś obchodzi swoje święto 98. rocznicy odtworzenia, odrodzenia. Dziś je obchodzimy uroczyście, chociaż dokładna data była wczoraj. Te 98 lat to 28 listopada 1918 roku i rozkaz o odtworzeniu Marynarki Polskiej wydany przez naczelnika państwa Józefa Piłsudskiego. Rozkaz wydany nie bez przyczyny w tym dniu 28 listopada. Była to rocznica wielkiego historycznego zwycięstwa polskiej marynarki królewskiej w 1627 roku nad okrętami szwedzkimi tu niedaleko pod Oliwą. To właśnie tamto zwycięstwo upamiętniał także rozkaz wydany przez Józefa Piłsudskiego. Rozkaz, który właśnie był w istocie rozkazem o odtworzeniu polskiej marynarki. Nie o utworzeniu jej, lecz o kontynuowaniu tradycji morskiej polskiego oręża. Ta tradycja morska po II Rzeczypospolitej, po tragedii wojennej, po zniszczeniu większości naszej floty po latach komunizmu dziś kontynuowana jest w wolnej Rzeczypospolitej. I chociaż faktem jest, że marynarka polska, marynarka wojenna nie jest dzisiaj w takim stanie, jakbyśmy oczekiwali. Nie ze względu na brak oddania i służby żołnierzy, bo tej polskiemu wojsku i polskiej marynarce wojennej nigdy nie brakowało, ale przez 27 lat zaniedbania, niedoinwestowania, braku istotnej modernizacji naszej floty. Czas najwyższy, aby to się zmieniło. Marynarze, żołnierze, wierzę głęboko w to, że w najbliższych latach proces modernizacji naszej floty zostanie zrealizowany mądrze, z powodzeniem, a przede wszystkim skutecznie, tak, żebyście mogli służyć nie tylko z oddaniem, tak jak to czynicie na co dzień, ale także bezpiecznie, sprawnie i bez żadnych kompleksów wobec swoich kolegów z armii sojuszniczych, z armii Sojuszu Północnoatlantyckiego, z którymi spotykacie się na co dzień w trakcie służby. I chciałem w tym miejscu bardzo podziękować. Podziękować dowództwu i załodze ORP Kościuszko za służbę, jaką prowadzili w ramach właśnie zadań sojuszniczych na Morzu Egejskim i Morzu Śródziemnym, stając naprzeciwko fali migracji i zmagając się z tym napierającym na Europę problemem w ramach wojsk sojuszniczych. Życzę powodzenia naszym marynarzom z ORP Ksawery Czernicki, którzy niedługo wypłyną dowodzić flotyllą Sojuszu Północnoatlantyckiego, zespołowi okrętów niszczycieli min. Życzę i dowództwu okrętu, i załodze powodzenia i realizacji misji. Dziękuję za dotychczasową służbę, nie tylko żołnierzom ORP Kościuszko, nie tylko tym marynarzom, którzy tam są zaokrętowani, nie tylko dowództwu i załodze Ksawerego Czernickiego, ale wszystkim polskim marynarzom w tym dniu uroczystym waszego święta składam najserdeczniejsze życzenia jak najbardziej pomyślnej i bezpiecznej służby wam i waszym najbliższym. Proszę, abyście te życzenia ode mnie, od prezydenta Rzeczypospolitej, swoim najbliższym przekazali. Dziękuję bardzo.
Szanowni Państwo, za chwilę dowódca fregaty ORP generał Tadeusz Kościuszko, pan komandor porucznik Maciej Matuszewski wręczy panu prezydentowi banderę wojenną, którą okręt nosił podczas ostatniej misji wojskowej na Morzu Egejskim i Morzu Śródziemnym.
Wolności słońce pieści lazur, łódź nasza płynie świata dal, z okrętu dumnie polska flaga uśmiecha się do złotych fal. I póki kropla jest w Bałtyku, polskim morzem będziesz ty. Bo o twe wody szmaragdowe płynęła krew i nasze łzy. Bo o twe wody szmaragdowe płynęła krew i nasze łzy.
Na okrętach spocznij.
Ja myślę, że w życiu każdego żołnierza, a zwłaszcza marynarza, to dojście do gwiazdek, jak to mówimy, generalskich, w moim przypadku admiralskich, jest to ukoronowanie kariery dowódca trzeciej flotyli okrętów, kontradmirał Krzysztof Jaworski. No i tutaj, tak jak pan prezydent powiedział na wręczeniu mi nominacji, jest to wielkie zobowiązanie do dalszej służby pełnej poświęceń dla ojczyzny.
To można powiedzieć taki nowy początek?
W pewnym stopniu tak, bo to bardziej zobowiązuje. Noszenie pagonów, noszenie stopnia admiralskiego bardzo zobowiązuje.
Ale to brzmi tak wszystko bardzo ogólnie. Jeśli chcielibyśmy to skonkretyzować, choćby w kontekście zadań, jakie czekają marynarką wojenną, zadań, jakie pan być może sobie w tej marynarce postawił, co chce pan zrobić, co chce pan zmienić?
No my w tej chwili, jako dowódca flotyli, utrzymujemy odpowiedni poziom wyszkolenia flotyli, czekamy na nowe okręty. Teraz moim największym takim jest zobowiązaniem też w stosunku do ludzi, bo to ludzie stanowią ten potencjał. Ja zawsze mówię, że tak naprawdę to mission first, but people always, czyli ludzie są najważniejsi. I utrzymujemy ten potencjał szkoleniowy, żeby być gotowym do przyjęcia nowych okrętów, które mam nadzieję, że przyjdą.
Oj, uśmiechnął się pan mówiąc mam nadzieję, a ja mam wrażenie, że ten awans ma troszkę taki gorzkawy smak w kontekście tego, co dzieje się z marynarką wojenną. Mam na myśli choćby ostatnie nieoficjalne póki co informacje dotyczące tej modernizacji, te informacje, które do nas napływają, informacje mówiące, że będą kolejne opóźnienia, czy to w programie Orka, czy to w programie Miecznik, Czapla i tak dalej, pewnie mógłbym wymieniać i tak dalej.
Ja myślę, że możemy to z drugiej strony spojrzeć, że marynarka została zauważona, że była to nominacja w marynarce wojennej, Po nominacji przyjdą okręty. Ja wierzę w to szczerze.
Powiedział o tym prezydent, ale troszkę konkretów zabrakło w jego zapowiedzi.
Tak, jak zawsze przy budowie nowych okrętów mogą się pojawić problemy, ale one się pojawią. Ja w to wierzę, jestem przekonany. Dlatego się uśmiecham, bo jestem optymistą w tym momencie.
A czy ten uśmiech też wynika być może z jakichś kuluarowych rozmów, które też miały miejsce? Szepnął pan słówko zwierzchnikowi Sił Zbrojnych?
Powiedziałem tylko, że potrzebują okręty i te okręty będę, na to liczę.
Będą. Nie będę pytał o to, co odpowiedział prezydent. Mam nadzieję, że rzeczywiście ten uśmiech jest uzasadniony. Powiedział pan, że ten dzisiejszy dzień jest ukoronowaniem pańskiej pracy. Proszę opowiedzieć o swoich początkach. Jak wyglądała ta drabina, którą wspinał się pan na ten szczyt w Marynarce Wojennej?
No powiem tak, ja jestem tutaj i urodzony gdynianinem i od początku służę w 3. flotylii, potem z pewnymi okresami w różnych miejscach, bo służyłem i w Warszawie, i w Afganistanie, i również epizod amerykański, studia polityki obronnej, kończyłem w Waszyngtonie, ale dla mnie osobiście jest to też wielka radość, ponieważ ćwierć wieku temu na pokładzie okrętu Błyskawica byłem mianowany na 1. stopień oficerski, stopień podporucznika marynarki. Byłem podchorążym Akademii Marynarki Wojennej i wchodziłem jako podchorąży, schodziłem jako podporucznik. Dziś wszedłem jako komandor, a zszedłem jako kontradmirał. Dla mnie jest to taki wymiar bardzo osobisty.
Jak to się stało, że związał pan swoje życie z marynarką? To tradycje rodzinne, czy po prostu ten gdyński duch, duch miasta nierozerwalnie związanego z marynarką wojenną?
Ja myślę, że jedno i drugie. Akurat faktycznie pochodzę z rodziny marynarskiej, jestem ze floty handlowej, ojciec wieloletni kapitan żeglugi wielkiej, więc ja za tym morzem zawsze, to morze widziałem w rodzinie, ale wybrałem marynarkę wojenną, dlatego że uważam, że jest to większe zobowiązanie i można tutaj się bardziej spełnić na morzu. I jako żołnierz, i jako marynarz.
Brał pan udział w wielu misjach. Wiem, że to takie dość ogólne pytanie, natomiast jeśli miałby pan tę jedną, najważniejszą, być może tę, która utkwiła najbardziej w pamięci, wskazać?
To znaczy misje, tak. Misje, no uczestniczyłem też w ćwiczeniach. No, naszym żywiołem jest morze, więc ja jestem dumny z tego, że będąc na początku lat 90., przy naszych początkach, współpracowaliśmy z siłami morskimi Niemiec, Szwecji. Szwecja to nie NATO, ale Niemiec, Danii i jako pierwsze okręty mojego dywizjonu brały udział w ćwiczeniach już po wejściu do NATO, okręty rakietowe. To była też taka chwila dumy i zadowolenia, że się udało. Ale jeśli chodzi o misję, to również misja w Afganistanie. Spędziłem ponad 7 miesięcy pod górami Hindukuszu i też się okazuje, że marynarz może się sprawdzić również na misji lądowej.
Wyróżnia się pan też tym, o czym zresztą pan wspomniał, że kształcił się pan w Stanach Zjednoczonych, w Waszyngtonie, jeśli dobrze pamiętam. Co takie studia dają? Czy one pozwalają spojrzeć na, w tym przypadku, marynarkę wojenną z szerszej perspektywy, dostrzec być może jakieś błędy, coś, co można poprawić?
No studia tego poziomu, według naszej nomenklatury, są to studia polityki obronnej i one przygotowują do objęcia tych najwyższych stanowisk w Wojsku Polskim. One uczą zarządzać zasobami ludzkimi, umieć w tak dużej organizacji jak marynarka, no, w tej chwili dowodzę flotylą, ale mam nadzieję, że to nie koniec, że będzie możliwość awansu kolejnego. To pomaga zrozumieć, jak ten mechanizm działa i móc skutecznie i efektywnie dowodzić.
Spójrzmy jeszcze raz na pański nowy stopień. Jak wielu jest kontradmirałów w marynarce wojennej? Czy to szerokie grono, czy raczej grono elitarne?
A gdybym powiedział elitarne, byłbym nieskromny, ale niewielkie grono.
Powiedział bardzo skromnie kontradmirał Krzysztof Jaworski, dowódca 3. flotylli okrętów w Gdyni. To była relacja z 98. rocznicy odtworzenia marynarki wojennej, a teraz relacja z wydarzenia w porcie wojennym w Gdyni, o którym mogli już Państwo usłyszeć na naszej antenie. Otóż Bofors 40, jedna z najsłynniejszych armat przeciwlotniczych z czasów II wojny światowej, przypłynęła w piątek do portu wojennego w Gdyni. Do niedawna można ją było oglądać w Arme Museum w Sztokholmie, Szwedzi przekazali ją jednak na 5 lat do Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie. Ta armata, zupełnie wyjątkowa, o czym będą się mogli Państwo przekonać, przypłynęła ze Sztokholmu do Gdyni na pokładzie okrętu ORP Toruń.
Armata, która została wyprodukowana w firmie Bofors w 1936 czy 7 roku, bo trzeba jeszcze zobaczyć sygnatury, Roman Matuszewski, główny inwentaryzator Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie. Kupiona razem z licencją przez Polaków w 1936 roku. Później te armaty produkowane były w Starachowicach, natomiast ta jest jeszcze wyprodukowana jako ta wstępna seria w firmie Bofors, ale już z oznaczeniami polskimi dla Polski.
Czyli ona miała trafić do Polski na wyposażenie polskiego wojska.
Tak, i tak trafiła rzeczywiście i zgodnie z przekazem, jaki mamy z Królewskiego Muzeum Wojska ze Sztokholmu, że ta armata była w Polsce używana. przez Wojsko Polskie, zdobyta przez Niemców, sprzedana później do Finlandii w czasie II wojny światowej, a od Finnów odkupiło Muzeum Szwedzkie i ona przez te kilkadziesiąt lat powojennych znajdowała się w zbiorach Królewskiego Muzeum Wojska w Szwecji.
Ten egzemplarz z naszego punktu widzenia jest absolutnie wyjątkowy.
Tak, jest wyjątkowy, albowiem na moje rozeznanie jako muzealnika na terenie Polski w tej chwili znajdują się tylko dwie armaty tego typu. Jedna w prywatnej kolekcji, druga niekompletna, jako szkolna, znajduje się w Muzeum Wojska w Warszawie. Ta będzie trzecia.
Czy my znamy historię tej konkretnej armaty? Nie pytam już o to, z jakiego kraju, do jakiego i w jakich okolicznościach ona wędrowała, ale gdzie na przykład była wykorzystywana?
Tego nie wiemy i myślę, że będzie trudno ustalić. No jedyna tylko przesłanka, że była używana w kampanii wrześniowej w 1939 roku. Natomiast gdzie została zdobyta przez Niemców i jakie były dalsze jej koleje, tego nie wiemy.
Gdzie ta konkretna armata była wykorzystywana w Polsce, tego nie wiemy, ale wiemy, gdzie ten typ armat był u nas wykorzystywany.
Tak, miało być to podstawowe wyposażenie przeciwlotnicze polskiego wojska w 1939 roku i jako takie było używane w kampanii wrześniowej. Lech Trawicki, Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni. Między innymi w obronie Wybrzeża, Gdyni i Helu, także ten typ uzbrojenia też się wiąże z historią obrony Wybrzeża.
Jak wyglądała skuteczność tych armat w 1939 roku?
Znaczy o skuteczności tej armaty świadczy to, że była powszechnie używana podczas II wojny światowej. Była to jedna z najlepszych konstrukcji stworzonych do walki z lotnictwem. Drugą taką legendarną armatą była niemiecka 88, także te 40 Boforsa i 88 są to legendarne armaty przeciwlotnicze okresu II wojny światowej. Ogień ciągły był prowadzony z tych armat, także jest to armata, która charakteryzowała się dużą szybkością.
O jakości tych armat świadczy fakt, że one jeszcze w latach 80. były wykorzystywane w niektórych państwach.
Powiedziałbym, że nawet w tej chwili pewne floty z drugiej lub trzeciej kategorii jako podstawowe uzbrojenie artyleryjskie średniego kalibru swoich okrętów używają armat Boforsa. Profesor Krzysztof Kubiak, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. Jeszcze w latach 70. i na początku lat 80. na przykład flota izraelska uważana za skrajnie nowoczesną, na części swoich okrętów typu SAR montowała 40-mm armaty Boforsa. Jako oręż przeciwlotniczy, one również były używane do lat 80., a myślę, że w wielu konfliktach lokalnych, tam gdzie amunicji jeszcze po prostu wystarcza, one nadal są w gotowości bojowej.
Co świadczy o ich mocy, co świadczy o ich jakości?
Przede wszystkim to jest skandynawski sposób projektowania i skandynawski sposób jakość wykonania. Trzeba powiedzieć, że jeżeli chodzi o automatykę strzału, o ten tak zwany automat artyleryjski, ta armata znikomy sposób różni się od współczesnych. Przewagą współczesnych są zautomatyzowane systemy kierowania ogniem, czyli automatyczne naprowadzanie na cel i zaawansowana technologicznie amunicja, na przykład z zapalnikami programowalnymi, umożliwiająca eksplodowanie w pocisku w zadanej sekwencji jego lotu. Natomiast jeżeli chodzi o podstawę, o tą zasadę mechaniczną działania, no to ta armata spełnia wszystkie współczesne wymogi.
To jest, jak chyba zgodna opinia panuje wśród miłośników uzbrojenia, to jedna z dwóch najsławniejszych i najlepszych armat przeciwlotniczych w XX wieku. 40 Boforsa i 88 niemiecka.
A dlaczego są tak sławne?
Bo były bardzo skuteczne, niezawodne w działaniu, bardzo skuteczne w zwalczaniu samolotów nieprzyjaciela i używane przez kilkanaście przynajmniej krajów na świecie w czasie II wojny światowej i stanowiły też swego rodzaju wzorzec i punkt odniesienia do innych konstrukcji. Na przykład Rosjanie swoją 37-mm armatę przeciwlotniczą budowali opierając się na tym wzorze.
W którym miejscu znajdują się te oznaczenia świadczące o tym, że ona była przeznaczona dla Polski?
Znaczy w tej chwili widzimy tutaj żółte napisy opisujące wzór 36 armaty Boforsa.
Tutaj obok stanowiska strzelca, tak?
Tak. Na klapie od zamka widzimy w tej chwili armatę. Widzimy napis świadczący o tym, że ta armata była przeznaczona dla Armii Polskiej. 40 APL, wzór 36, numer 538, znak Boforsa i rok produkcji 1938.
A.pl. To znaczy Armata Polska, jak się domyślam.
Armata, tak, z przeznaczeniem na rynek polski, tak, na polskiej armii. Ale mamy tu jedną ciekawostkę. Lufa ma oznaczenia polskiej wytwórni w Strachowicach, także Lufa jest niewątpliwie produkcji polskiej. Z 1937 roku są tu oznaczenia, które świadczą o tym, że była wyprodukowana w Polsce.
No bo lufy, mówiąc najprościej, zużywały się i to jest po prostu wymieniona prawdopodobnie lufa.
Tak, jest to element broni należony na największe zużycie, ponieważ podlega największym obciążeniom podczas strzelania. I każda armata miała wymienny komplet luf.
Czyli cała armata jest wyprodukowana w Szwecji, natomiast sama lufa już była produkowana w Starachowicach.
Oznaczenia, które widzimy na armacie, świadczą o tym, żeby niewątpliwie była wyprodukowana w Starachowicach w 1937 roku.
Rozpoczęcie produkcji Boforsa, armat Boforsa, stanowiło bardzo ważny etap w rozwoju polskiego przemysłu zbrojeniowego w okresie dwudziestolecia międzywojennego. To była niejako ukoronowanie tych wszystkich wysiłków, które podejmowano, żeby Wojsko Polskie zmodernizować, unowocześcić. Oczywiście to były wysiłki na skalę możliwości finansowych ówczesnego państwa. Tym niemniej skuteczność, stosunkowo krótki czas trwania, starannie podpisane umowy, no są swego rodzaju wzorcem nawet dzisiaj.
A co można powiedzieć o jakości tej produkcji w dwudziestoleciu międzywojennym w Polsce? Czy te armaty miały taką samą jakość jak te produkowane w Szwecji?
Przede wszystkim powiedzieć trzeba, że II Rzeczpospolita zrobiła gigantyczny postęp, jako że w 1918-19 roku w zasadzie polski przemysł zbrojeniowy zaczynał się od jednej linii produkcji karabinów przyznanych Polsce decyzją wielkich mocarstw. W zasadzie wszystko, co zrobiono w okresie dwudziestolecia, to jest nasz własny narodowy wysiłek. Jak wynika z danych porównawczych, z prób zestrzelania, armaty produkowane w Polsce w żaden istotny sposób nie odbiegały parametrami od armat produkowanych w Szwecji.
Armata Bofors 40, która w piątek przypłynęła ze Sztokholmu do portu wojennego w Gdyni, została wypożyczona do Muzeum Wojska Polskiego na 5 lat z możliwością przedłużenia. Czasu na jej obejrzenie jest więc całkiem sporo. A teraz przenosimy się do radiowego archiwum. Czas na drugą część rozmowy Marii Prucińskiej z komandorem Andrzejem Kłopotowskim, który w czasie II wojny światowej dowodził okrętem ORP Dzik. Pierwsza część rozmowy zakończyła się stwierdzeniem nieżyjącego już komandora, że na wojnie widział niewiele, bo 2 lata spędził pod wodą. Stąd też kolejne pytanie pani redaktor.
To jak było na lądzie, kiedy schodziło się na ląd?
A, widzieliśmy przede wszystkim. Musieliśmy żyć bardzo szybko. Tak jak, powiedzmy, każdy patrol mógł się dłużyć, tak nie dłużyły się pobyty na lądzie.
To może o tym.
Tu wkraczamy niebezpieczne tematy. No proszę pytać wobec tego. Ja sam nie będę opowiadał. Tak jak spowiedź. 10 przykazań. Powiem pani historyjkę na temat 10 przykazań. Po 40 latach małżeństwa żona moja postanowiła, a równocześnie też rodzina z Polski przyjechała, że zamówi mszę na Malcie i jeszcze sobie wykomendowała, że powinniśmy pójść do komunii. Ja mówię, że mogę pójść do komunii, jak nie 40 lat nie byłem w spowiedzi. Ale mnie koniecznie wobec tego zamówiła gdzieś mszę na Gozo o godzinie 8 rano. I nas cała rodzina, piątka, zapukała do kościoła. Wyszedł młodziutki księżyna, który zdaje się pierwszy raz zobaczył, że ktoś wchodzi o 8 do kościoła, kiedy kościół jeszcze zamknięty. Czym mogę służyć? A, bo rodzina przyjechała z Polski, chciała się wyspowiadać. Naturalnie i mój mąż też. Ja byłem pierwszy, który musiał klęknąć przed konfesjonałem. Byłem tak zdenerwowany, że ani ja jego nie słyszałem, ani on mnie nie słyszał.
Wziął
mnie
do...
No był zdenerwowany, bo miał 22 lata i zdaje się pierwsza spowiedź jego w życiu. Więc poprosił mnie do zakrystii, usiedli przy stoliku, wziął mnie za ręce, tak jak wnuk dziadka i mówi, no teraz możesz się wyspowiadać. Ja mówię, ojcze, ja nic nie pamiętam, ja nie wiem, czy nie grzeszyłem, to było tak dawno, naprawdę moja pamięć nie sięga 40 lat. No dobrze, ale przecież na pewno znasz 10 przykazań. Bo ja mu na wszelki wypadek mówię tak, na drugi tak, trzeci tak, piąty tak, czy tak, tyle. Wreszcie doszliśmy, czy zabijałeś? Ja mówię tak, naturalnie. I tu go zaciekawiło. Wszystkie inne przeszły już, widziałem, że już mam rozgrzeszenie, ale tutaj nie wiadomo, co to będzie, prawda? Największe przestępstwo chyba w jego mniemaniu. Na ile? Pierwszy raz zapytał się, a ile razy? Mówię, no, może 4, może 6 tysięcy. I tu go przeraziło. Ale jak wytłumaczyłem, jak to było, no to naturalnie przebaczył mi to, co bym wykorzystywał. Ale wie pani, tak jak nie jestem, nie tyle niewierzący, bo każdy musi wierzyć w jakiegoś Boga, czy to jest kamień, czy to jest Bóg w niebie. Ale wychodząc z kościoła zobaczyłem, może pani widziała, na Gozo, jest taki Chrystus stojący z rękoma, tak by powiedział, jak krzyż. Patrzyłem na tego Chrystusa, jakoś poczułem się lekko w sobie. Zupełnie niewytłumaczalne wrażenie. Ja, grzesznik straszny, przez 40 lat, nagle poczułem się lekko. Jak ja temu młodzieńcowi powiedziałem swoje grzechy. Już coś tu musi być.
A kolejna część rozmowy Marii Prucińskiej z komandorem Andrzejem Kłopotowskim już za tydzień. A na dzisiaj to już wszystko. Audycję zrealizował Stefan Kotiuk. Za uwagę dziękuję Sylwester Pięta. Za chwilę Kleka, czyli wiadomości po kaszubsku w Radiu Gdańsk. A my słyszymy się za tydzień.
Nasza flota, choć nieduża, czyli marynarka wojenna w Radiu Gdańsk. Aktualności, historia, ludzie, ciekawostki.